30 lat zajmujemy się edukacją chrześcijan, a od około 10 lat budową chrześcijańskiej telewizji. Bóg dał nam ogromne błogosławieństwo. W lutym 2016 roku z garstką wierzących rozpoczęliśmy projekt codziennego nadawania na żywo komentarzy społeczno-politycznych, w których wiążemy to, co dzieje się w kraju i na świecie, z prawdami i proroctwami Biblii. Odzew zaskoczył i codziennie zaskakuje każdego z nas. Już w pierwszym roku nadawania naszej telewizji o Nowe Testamenty poprosiło ponad 2000 osób. Wielu nawróciło się do Jezusa i poprosiło o chrzest. Kilkadziesiąt chrztów miało także miejsce w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ludzie, którzy przyszli do nas, pochodzą w zdecydowanej większości z niewierzącego świata, a nie z istniejących już zborów. Zorganizowaliśmy ich w grupy biblijne i kościoły córki, które dzisiaj gromadzą każdego tygodnia setki osób w całej Polsce i za granicą. W najbliższych planach mamy założenie chrześcijańskiego liceum, szkoły biblijnej i na tej bazie chrześcijańskiego uniwersytetu. Bóg dał nam też niesamowite błogosławieństwo finansowe. Nie korzystamy z żadnej pomocy pieniężnej państwa ani kościołów z zachodu, a jednak każdego miesiąca ponad 1000 naszych widzów wpłaca ponad 80 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd. Chwała Bogu. Nie mówię tego, by się chwalić czy wywyższać, ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa. Również Ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu. Tak nam dopomóż Bóg.
Witam Was na dzisiejszym nauczaniu. Mam zaszczyt zastąpić dzisiaj pastora Pawła Chojeckiego. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak rozmawiać z elitami, czy w ogóle chrześcijanie powinni z elitą, z elitami danego narodu, naszego narodu rozmawiać, czy skupić się może lepiej właśnie na jakiejś ewangelizacji, jakichś, nie wiem, na przykład więzień, no innych, jakichś innych celów. Także będziemy czytać przykłady z Biblii, jak to robił Jezus, jak to robili apostołowie, i porozmawiamy także o przykładach z misji, z historii pierwszych chrześcijan. Także to już za chwilę, ale na początek zaśpiewajmy.
Mówię, będzie Pana ludzkie
zewnijące dzwony.
Padnij na kolana przed Nim, Panu utrudzony. Ono suszy Twoje łzy, On ratunkiem będzie Ci. U Jego stóp, Panie, w ruch dostąp, niezwyciężony. Niepojęty swej mądrości, święty, święty Bóg miłości. Śpiewaj Panu ziemią, Panie, wszystkie świata strony. Śpiewaj Panu ziemią, padzie wszystkie świata strony.
Oh,
postanowiłem pójść za Jezusem. Postanowiłem pójść za Jezusem, nie patrząc w tył, nie patrząc w tył. Krzyż mam przed sobą, a świat jest za mną. Krzyż mam przed sobą, a świat jest za mną. Krzyż mam przed sobą, a świat jest za mną. Nie patrząc w tył, nie patrząc w tył. Choć sam zostanę, to pójdę dalej. Choć sam zostanę, to pójdę dalej. Choć sam zostanę, to pójdę dalej. Nie patrząc w tył, nie patrząc w tył. Postanowiłem pójść za Jezusem. Postanowiłem pójść za Jezusem. Postanowiłem pójść za Jezusem. Nie patrząc w tył, nie patrząc w tył. Wiecznemu Bogu cześć,
wiecznemu Bogu cześć.
Niech nasze serca,
nasze serca
wielbią Go. On stworzył niebiosa, On utwierdził ziemi krąg,
utwierdził ziemi krąg.
Jego łaska,
Jego łaska
na całej ziemi objawiona. Niech nasze serca,
nasze serca
wielbią Go. On stworzył niebiosa, On utwierdził ziemi krąg,
utwierdził ziemi krąg.
Jego łaska,
Jego łaska
na całej ziemi objawiona jest. Bóg to nasz Pan i tylko On. Bóg to nasz Pan i tylko On. Bóg to nasz Pan i tylko On. Bóg to nasz Pan i tylko On.
Zanim przejdziemy do nauczania, do czytania przykładów z Biblii na temat ewangelizacji elit, rozmowy z elitami, to pomodlimy się, podzielimy się zaraz na grupy, módlmy się o to, żebyśmy umieli to robić, żebyśmy umieli też szkolić chrześcijan, żeby też chrześcijanie widzieli taką potrzebę właśnie w docieraniu do elit w swoich narodach. Także wracamy za 5 minut i przechodzimy do modlitwy. Jak rozmawiać z elitami? Na początek jeszcze wyjaśnienie krótkie, bo często w Polsce jak się słyszy elity, to się w sumie źle kojarzy, nie? Bo to się nam kojarzy z jakimiś politykami, często jakimiś przekupnymi czy jakimiś bogatymi ludźmi, którzy tam gdzieś doszli po jakichś koneksjach. To wcale tak nie musi być, nie o to nam chodzi. Chodzi nam o ludzi szukających prawdy. Oczywiście wśród polityków, wśród ludzi wpływowych też tacy są, ale nie chodzi nam tylko o nich. Nie każdy, myślę, w swoim środowisku gdzieś tam zna ludzi, którzy gdzieś prawdy szukają, którzy są w jakiś sposób taki wpływowi, ale pozytywnie. Dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie jak z takimi ludźmi, najczęściej wykształconymi, chociaż nie zawsze, nie? No bo to często są ludzie, jakieś samorodne talenty przecież się często rodzą bez wykształcenia. Będziemy patrzeć, jakie mamy przykłady w Biblii takich rozmów, takich dyskusji. To, co dzisiaj usłyszycie, jeżeli oglądacie nasze nauczania od dawna, to pewnie już żeście słyszeli, bo większość tych fragmentów już omawialiśmy, także szczególnie do nowych widzów, czy jakieś takie podsumowanie, zebranie tych kilku rozmów, to jest też jakiś tam wyciąg, bo to na pewno nie jest wszystko, co w Biblii znajdziemy, jeśli chodzi o przykład rozmów, dyskusji z takimi elitami. Myślę, że taki najbardziej słynny fragment, od niego zaczniemy, to jest dyskusja Pawła, mowa Pawła w Atenach na Areopagu. O tym też kilka razy słyszeliśmy, ale dzisiaj postaramy się przypomnieć to i popatrzeć na kontekst, na to, co Paweł mówi, jak Paweł to robi. Nie? Zobaczmy najpierw sobie kontekst sytuacyjny. Paweł przybywa do Aten i przeczytajmy, co tam się na początku dzieje.
Dzieje apostolskie 17:16. Czekając na nich w Atenach, obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim. Jedni mówili, cóż to chce powiedzieć ten bajarz, drudzy zaś, zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu.
Mamy sytuację, Paweł przybywa do Aten, czeka jeszcze na swoich współpracowników i tak jak mamy, po pierwsze obrusza się, nie jest wnerwiony, bo jest tam mnóstwo przeróżnych tych bożków tam wystawionych, nie? Także to jest raz, to widzimy jakie nim targają emocje. Ale druga sprawa, zobaczcie, nie chodzi, tylko nie czeka i szuka miejsca, gdzie rozmawia, z Żydami, mamy w synagodze, czyli z elitą żydowską, ale jako że jest w kraju pogańskim, w mieście pogańskim, takiej stolicy filozofii, nie? Tamtych czasów Rzym, no to był stolica całego imperium, ale takiego bardziej militarnego, jakby myśli, filozofia, no to jednak dalej było stolicą tego była Grecja. Także Paweł jest w centrum takiej, można powiedzieć, myślicielstwa tamtych czasów, tak to może nazwijmy. No i nie rozmawia tylko z Żydami, nie zamyka się tylko na swoich, tak, ale idzie na rynek, każdego dnia z różnymi ludźmi tam rozmawia, ale zobaczcie, że to nie jest tylko rozmowa z jakimiś przypadkowymi ludźmi, ale ma także elitę przeciwko sobie, bo mamy tych filozofów epikurejskich i stoickich, mamy dwie grupy bardzo ważne w tamtych czasach i ścierają się z nim, nie? Czyli nie tam, że oni go tam miażdżą, bo zaraz zobaczymy, doceniają go w pewnym stopniu, oni coś tam mówią, jedni go tam nazywają bajarzem, nie? Drudzy coś tam zrozumieli, że mówi o obcych bogach, nie? Ale wchodzi z nimi w dyskusję, no i zobaczcie jaki jest efekt, 19 werset.
Zabrali go i zaprowadzili na Areopag, mówiąc, czy możemy dowiedzieć się, co to za nowa nauka, którą głosisz? Kładziesz bowiem jakieś niezwykłe rzeczy w nasze uszy. Chcemy przeto wiedzieć, o co właściwie chodzi.
Tak, widzicie, jest efekt taki, że nie, że go tam gdzieś wyśmiali na tym rynku, nie, tylko go docenili, wzięli go na taki, no, do takiego swojego, można powiedzieć, parlamentu, na główny punkt dyskursji, czyli cała ta elita, no, ten człowiek, wiecie, gdzieś tam przyjechał, rozmawiał z nimi, obcy człowiek, Żyd, gdzieś tam na targu, no i zobaczyli, że ma coś ciekawego do powiedzenia, mądrego. Trochę się tam z niego wyśmiewają, nie? Coś tam, coś rozumieją niewiele na razie, ale na pewno mają plusa, jako że nie są to ludzie, na przykład ludzie tacy jak dzisiejszy minister nauki, minister Czarnek, gdzie został tam skrytykowany przez jakiegoś studenta, to już go wezwał na dywanik, już tam ma zostać wyrzucony. Na razie jeszcze tam tego nie mówią, bo jest duży rozgłos medialny tej sprawy, także na razie cisza. Ale tutaj ci ludzie są otwarci, nie? Są, gdzieś tam się trochę z niego śmieją, on coś rozumieją, że im zwiastuje nowych bogów, ale no nie wyganiają go, nie jakoś nie zamykają się na niego, tylko wręcz go zapraszają do swojego centrum, żeby wygłosił, żeby powiedział o co masz, jak oni to mówią, co to za nowa nauka, którą głosisz, nie? Czyli po pierwsze mamy sukces apostoła Pawła, że nie został zniszczony, wiecie, wyśmiany tak w taki sposób, że tam, nie wiem, mówi coś od rzeczy, tylko sama największa elita tamtych czasów starożytnych docenia go i bierze, żeby im przedstawił więcej, nie? Żeby, można powiedzieć, im zrobił jakiś tam wykład, taki, nie? Mowę. Także mamy duży sukces, nie? No, zobaczmy, co się dzieje dalej, nie? On tam trafia, tutaj jest, że wszyscy Żatyńczycy ogólnie bardzo lubili tego słuchania, także no, to też jest jakby ich taki plus, nie? Że są to ludzie otwarci, szukają jakiejś tam czy prawdy, czy jakichś tam nowych, bardziej nowości, nowinek, nie? No i zobaczmy, Paweł wkracza na Areopag i co się dzieje, jak zaczyna tą mowę. Pamiętamy, że jest na nich wnerwiony, pamiętacie, że obruszał się, jak to tam jest, obruszał się w sercu chyba, tak? Obruszał się Paweł w duchu swoim, tak? Na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. To mamy 16 werset. No i zobaczmy teraz, jak wchodzi, nie? Wchodzi to i zaczyna rozmawiać, 22, 23 werset.
A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano: nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję.
Tak zaczyna mowę, zaraz przechodzi, później będziemy zaraz to czytać dalej. Ale jakbyście powiedzieli, od czego zaczyna? Od czego, jakbyśmy to ocenili, to od czego zaczyna? Od jakiejś pochwały, nie? Nie wychodzi i mówi: o, bezbożnicy, durnie, nie, coś tam, czcicie nieprawdziwych bogów, ja wam zaraz powiem, jak jest, jaka jest prawda, nie? No bo pewnie wtedy od razu by się na niego obrazili, czy tam nie chcieli już go w ogóle słuchać. Zaczyna od takiej, można powiedzieć, pochwały. Oczywiście wiemy, że jest to taka prześmiewcza trochę pochwała, nie? No bo mówi, że tutaj pobożnymi, ale tak jak mówię, na pewno on też ich docenia, że wiecie, że ich nie, że go zaprosili do tej swojej, do swojego centrum, na ten Areopag, na swój główny punkt. Także rzeczywiście oni zrobili coś dobrego w takim sensie, że wykazali się właśnie dążeniem do prawdy, czy ciekawością, życzliwością do apostoła Pawła, że gdzieś tam się z nim ścierali, nie zgadzali się nim, ale stwierdzili, że jest to jakiś człowiek inteligentny, mądry, ma coś ciekawego do powiedzenia, no to go zaprosimy, niech powie szerszej publice. Nie go gdzieś tam wypchnęli, wiecie, z miasta, żeby nie truł umysłów ludzkich, nie? Tylko wręcz przeciwnie, zapraszają go do centrum, w prime time, można powiedzieć, tak? I żeby on coś powiedział. No i on odwdzięcza im się komplementem, nie? Komplementem, jakąś tam pochwałą, żeby od razu oni, wiadomo, nie zamyka, jak to można powiedzieć, oni go teraz będą życzliwiej słuchać, nie? Nie zamkną się od razu, że ich tam obrazi, zaatakuje coś tam, nie? Tylko dzięki temu on będzie miał szansę dotrzeć do nich z jakimiś informacjami o Jezusie, nie? Zobaczcie, co robi dalej, bo to mamy ten 22, 23 werset. Co tutaj robi?
Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano: nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję.
Tak. Zobaczcie, czym się wykazuje apostoł Paweł w tym, mówiąc ten werset, nie? Znaczy mówiąc te słowa. Po pierwsze, pokazuje, że co zrobił? Że oprzedł miasto, że zapoznał się z ich tam kulturą, z tym, co jest w ich mieście, znalazł ten jeden z ołtarzy, tak? Jeden ołtarz, bo ich było wiele, tak? To jest raz, czyli że wykazał zainteresowanie nimi. Druga sprawa, to możemy na przykład się dowiedzieć na podstawie tej książki Wieczność w ich sercach, Dona Richardsona, Polecam ją bardzo. Bardzo ciekawa, taka przygodowa wręcz. Jest też w naszym sklepiku. Tam macie opisaną historię, jaka kryje się za tym za tym ołtarzem nieznanemu Bogu, że Bóg kiedyś wyratował kilkaset lat wcześniej Ateny z zarazy. No, nie przedstawił im się, nie wiedzieli i właśnie oni po tej historii wznieśli taki pomnik. Także raz, że wykazał się zainteresowaniem na podstawie tego, co jest teraz, to dwa, znalazł punkt styku Bożego działania i historii, wiecie, i tych ludzi, nie? Historii dla zwykłego Żyda nieznanej, nie miał szans, zwykły Żyd nie miał, wiecie, pojęcia, ani go tam nie bardzo obchodziło, co tam się kilkadziesiąt czy kilkaset lat wcześniej w Atenach działo, nie? A tutaj apostoł Paweł wykazał się dużą pewnie pracą, wiecie, w takim sensie, że musiał się z tym zapoznać, szukał i znalazł punkt styku Bożego działania z historią tego narodu, tych ludzi, nie? I zaczyna od tego, nie? Zaczyna od zaciekawienia, znajduje coś w ich historii, ichniejszego, wiecie, związanego z ich tożsamością i nawiązuje do tego, nie? Czyli też nie buduje, wiecie, nie przychodzi całkowicie z czymś nowym, mówi tutaj jest moje lepsze i tak dalej, nie? Tylko nawiązuje do tego, z czym oni się jakoś tam identyfikują, no bo mają w swoim mieście pomnik, to się jest związane z ich historią, z wyratowaniem wielu tych Greków. No i on nawiązuje do tego, nie? Czyli nie przychodzi zupełnie jakby z czymś nowym, tylko stara się pokazać to, co ma do powiedzenia, nie? Że jest to w jakiś sposób z nimi związane, nie? Także to na starcie. Zobaczcie, pierwsze dwa wersety na razie w ogóle jakby nie ma sedna sprawy, nie? Na razie jeszcze dopiero teraz on przechodzi, nie? Dosyć szybko, nie? Nie tak, że, bo nie chodzi mi o to, żeby tu zaraz tam, wiecie, przez pół godziny tam się oplatać i tak dalej, jakieś tam takie miłe rzeczy, bo zobaczcie, mamy dwa zdania, nie? Czy tam trzy zdania, powiedzmy, w tych pierwszych dwóch wersetach. No i zaraz 24 już on wchodzi, czyli zaraz w następnym zdaniu już wchodzi i już będzie zmierzał właśnie do Jezusa, nie? Na początku ogólnie o Bogu. Ale ten wstęp, zobaczcie, że zaczyna właśnie od czegoś miłego, jakoś tam ich chwali, a dwa, pokazuje, znajduje punkt styku, to co oni mają, jakieś ich tożsamości, to co ich interesuje, z tym, co on chce im przekazać, nie? Że to nie jest coś kompletnie nowego, oderwanego od rzeczywistości, od nich, tylko jakoś stara się to powiązać z nimi, nie? Czyli to jest raz, że wykonał dużą pracę, bo to nie jest takie podejście sztampowe, że on mówi wszystkim to samo, gdzie jest, nie? Że jest w Grecji, w Azji, gdzieś tam w Izraelu i on za każdym razem mówi to samo, tą samą gadkę, nie? Jak jakiś przedstawiciel handlowy. Tak nie jest, nie? Tylko on jest spersonalizowany, nie? Przyszedł tutaj do Greków, do tych filozofów, to ma do nich konkretną mowę, nie? Inną, dosyć inną, dużo, ona się różni z tymi, co mówi wcześniej, a dwa, że znajduje, wiecie, poświęcił dużo czasu, żeby poznać ich i ich historię, nie? Także to jest drugi jakiś taki wniosek z tego. Okej, zobaczmy tą jego mowę, przynajmniej ten wstęp, no bo oni tam, zobaczmy sobie 24, 29 mniej więcej, przeczytajmy sobie.
Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu.
Tak, no i dalej jest, dalej zmierza zaraz do zmartwychwstania. Oni jak tam usłyszeli o zmartwychwstaniu, no to tam jedni się naśmiewali, drudzy mówi, że o tym będziemy się słuchali innym razem i mniej więcej to się skończyło i Paweł wychodzi. Także dosyć długo mówił, nie? Ale zobaczmy jeszcze tą mowę. Zaczyna od, nawet nie od Jezusa, zobaczcie, bo trafia w ogóle do ludzi, wiecie, obcych, oni nie słyszeli o Jezusie. Na początku, co im przedstawia w ogóle istotę Boga, nie? Jaki jest Bóg, nie? Że mu się nie służy rękami, że nie mieszka w budynkach, no takie logiczne rzeczy. Ale zobaczcie jeszcze ciekawostkę, jeśli chodzi o tym, o to, jak on szuka, co on robi, jak się przyłożył wcześniej do poznania ich kultury. Co tutaj możemy, co widzimy w tej mowie jego, o czym, co świadczy o tym, że wcześniej znowu włożył dużo pracy, żeby zapoznać się z tą ich kulturą? Wykazuje się znajomością czego? Poetów, tak? Mówi, jak to jest? Jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy, tak? Czyli korzysta jeszcze dodatkowo, przychodzi znowu obcy człowiek, nie? Z obcej kultury, ale wykazuje się tutaj znowu jakby kolejny plus łapie, że mówiąc coś do nich, jakoś argumentując, korzysta z rzeczy, które oni dobrze znają, nie? Gdzieś tam się odwołuje do tego, co jest jakby ich, z ich tożsamością związane, nie? Do tych ich poetów, nie? Także kolejny raz, że tamtą historię, mówiliśmy, znał, że poznał jakby tą ich aktualną sytuację, nie? Bo tam przechodził, oglądał te różne posągi, no i odwołuje się do jednego z nich, zna tą historię. Dwa, jeszcze zna, czy trzy, zna tą kulturę i do niej też się w tej mowie jakoś nawiązuje, do tego, co oni jakby uznają, bo tutaj nawet jest chyba kilku, nie? No bo tutaj jest iluś tam, niektórzy z waszych poetów, nie? Tam jeszcze o Kretańczykach też w innym miejscu, nie? Mówi, że też tak mówią o nich, nie? Tam Kretańczycy chyba zawsze ugarze, brzuchy leniwe, nie? To też jest wykorzystanie właśnie ich poetów, czy tam ich powiedzeń. Zobaczmy, jaki efekt jest, nie? No bo tutaj mamy 32, jak gdy słyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili o tym, będziemy się słuchali, cię słuchali innym razem. I tak Paweł wyszedł spośród nich. I zobaczmy 34.
Lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich również Dionizy Areopagita i niewiasta imieniem Damaris oraz inni z nimi.
Tak, nie? Czyli mamy jakiś tutaj jest, to tam też często się mówi, że ten Dionizy Areopagita być może jakoś jest związany, nie? Że to jakby jego nazwisko, czy ten przydomek wskazuje, że on jakąś ważną funkcję na tym Areopagu pełnił. Czyli nie jest to tak, że wiecie, że Paweł odchodzi stamtąd jakoś całkowicie bez efektów, bezskutecznie, nie? Tylko że trafił do tej stolicy myśli tamtego świata, trafił do programu, do prime time'u jakiegoś, do takiego, gdzie wszyscy wtedy, którzy tam chcieli właśnie coś nowego poznać, no to tam się schodzili, trafił tam, przedstawił, no myślę, że jakby to mówił, no to mówiłby pewnie może jest 10 minut, nie? Jakby tak, jak mówić powoli, z jakimiś tam pauzami, całą tą mowę, gdzieś tak, mamy tutaj całkiem dużo myśli, nie? No i trafia, jest skutek, nie? Część tam, wiadomo, większość się pewnie wyśmiewa, czy tam go odrzuca, ale mamy tutaj kilka ważnych osób, kilka osób, które się nawróciły, nie? Bo jest niektórzy mężowie, nie? I jest, a wśród nich również, nie? Czyli jest jakby ten jeden jest jakoś uwypuklony, nie? Jest pewnie jakoś tam, mówię, ważną osobą. Mamy też jeszcze jakąś kobietę i inni z nimi, nie? Czyli jest sukces tej jego mowy, także tu mamy przykład z apostoła Pawła, jeszcze do niego zaraz wrócimy. Zobaczymy teraz przykład z Jezusa. O tym będziemy mieli na studium Biblii w tym tygodniu, w tym co nadchodzi. W ten czwartek zaraz, to jest ósmy rozdział Ewangelii Jana. Kontekst jest taki, że Jezus jest atakowany przez faryzeuszy w świątyni. To już jest tuż przed pojmaniem, to jest gdzieś pewnie ostatni rok, czy nawet pół roku publicznej służby Jezusa. Tam wcześniej było to, jak oni przyprowadzają tą kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Oni wtedy, no, wiemy, co tam się dzieje. Potem Jezus mówi, że jest światłością świata. Potem mówi, że jeżeli nie uwierzycie we mnie, pomrzecie w grzechach swoich. Oni wtedy jest napisane tam w 8:30, że wielu w niego uwierzyło. No i potem się zaczyna walka, zaczyna się spór z tymi już takimi Żydami, którzy chcą go zabić. No i zobaczmy sobie sam taki konkretny zarzut, czy tam atak, jaki oni stosują na Jezusa, jak Jezus im odpowiada. Zobaczcie, 8:48.
Odpowiadając, Żydzi rzekli do Niego: czyż nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytaninem i masz demona?
Mam ich atak, nie? Jakiś jeden, że jest Samarytaninem, czyli taki jakiś jego, jakby to powiedzieć, no takie dewaluacja jego, że jest taki gorszy, nie? Bo ci Samarytanie to taki był jakby gorszy naród, taki, nie? Nie tyle, że naród sąsiedni, to taki pogardzany przez Żydów. Czyli mamy atak na niego personalnie, no i jeszcze, że masz demona, jakiś taki zarzut, dwa zarzuty mu formułują, bo on wcześniej, jest dyskusja o ojcostwo, Jezus mówi, że ojcem waszym jest diabeł, nie? I że chcecie postępować według porządliwości ojca waszego, czyli to też jest, tutaj widzimy, jest dosyć długi ten fragment, gdzie Jezus to mówi, znaczy z nimi dyskutuje, na początku w miarę stanowczo, ale w miarę łagodnie, no ale jakby to w końcu Jezus im mówi prawdę między oczy, taką ostrą dla nich, nie? No bo to jest dla nich, wiecie, wielka obraza, że ojcem waszym jest diabeł. No to oni wtedy go, że jest Samarytaninem i masz demona, nie? Zobaczmy, jak Jezus odpowiada, jak Jezus się broni. 48 werset. Nie, 49, tak? 49, zobaczmy.
Jezus odpowiedział: ja nie mam demona, ale czczę Ojca mego, a wy mnie znieważacie.
Tak, no i dalej mówi: ja zaś nie szukam własnej chwały, jest taki, który jej szuka i sądzi. Do tego zarzutu o że jest Samarytaninem, w ogóle się nie odnosi, nie? Bo jest to jakiś taki całkowicie z palca jakiś wyssany zarzut. No a drugi, że masz demona, co mówi? Na początku mamy proste zaprzeczenie: ja nie mam demona. Mówi: czczę ojca mego, wy mnie znieważacie. To też mówi, będziemy mówić, nie? Na studium Biblii, że to jest taki komunikat, że jego to obraża, nie? Że to nie jest taki ogólny komunikat, tylko jego to obraża, no i mówi im konkretnie, jakie są fakty, nie? Że czczę ojca mego, robię to, co słucham, to, co usłyszałem od niego, nie? I mówi później, nie tylko jakby ogranicza się do obrony, ale im przedstawia jeszcze znowu któryś raz już enty Ewangelię. Zobaczcie, 51 werset.
Zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki.
Da, czyli on też się jakby nie obraża, nie? Że oni go tutaj od Samarytan i demonów wyzywają, nie? Tylko najpierw im mówi krótko, ich jakby ten ich atak obala, czy tam, no możemy tak powiedzieć, i znowu przedstawia im Ewangelię, nie? Że słowo moje zachowa, tam wcześniej nie uwierzycie we mnie, nie? Jest jakby różne są te słowa są zamiennie stosowane, nie? Śmierć nie ujrzy na wieki, tam wcześniej było, że jak nie uwierzycie, pomrzecie w grzechach swoich. No oni tutaj tego nie rozumieją, no bo mówią, że Abraham umarł, wszyscy umarli, a ty mówisz, że nie umrzemy, czy tam, że ci, co uwierzą, nie umrą. No i potem Jezus jakby im się przedstawia, nie? Mówi dwie takie rzeczy, że mnie uwielbi ojciec mój, o którym mówicie, że jest Bogiem waszym. No i potem już na koniec mówi: pierwej niż Abraham był, jam jest, nie? Mówi te same słowa, które jakby to egoemi, które tak jak się przedstawił Bóg Jahwe w Starym Testamencie Żydom, no to oni już wtedy zrozumieli, chcą go kamienować, że zbluźnił. 59 werset, nie? Ale tu mieliśmy jakby sytuację dyskusji Jezusa z takim niekorzystnym, czy z negatywnie nastawionym, powiedzmy delikatnie mówiąc, negatywnie nastawionym odbiorcą, że chcą zabić Jezusa. Mamy proste zaprzeczenie do jakichś kompletnie durnych zarzutów, to w ogóle się do nich nie odnosi. Proste zaprzeczenie, jakieś argumenty i dalej przedstawia im Ewangelię, prawdę, nie? Co dalej? Możemy sobie zobaczyć, znaczy przypomnieć, o tym wieleśmy mówili, przykład z misji. To często też pastor Paweł Chojecki daje przykład ewangelizacji Indii na przykład, no bo mówię, to jest to pytanie, czy chrześcijanie powinni się skoncentrować gdzieś tam na ewangelizacji takiej, powiedzmy, ogólnie, czy tam ogólnodostępnej, czy niespersonalizowanej, no czy szukać, próbować gdzieś tam znajdować jakieś grupy swoje docelowo. Oczywiście jedni będą lepiej docierać do innych, inni do drugich. I tu mamy przykład Aleksandra Duffa, to jest misjonarz z XIX wieku w Indiach. Tam wielokrotnie te misje chrześcijańskie, no bo Indie były podbite przez Wielką Brytanię, no to tam misjonarze bardzo często przyjeżdżali, ale nie było żadnego skutku tej ich tej ewangelizacji, no bo oni kierowali się głównie do tych najbiedniejszych, tam rozdawali jedzenie, jakieś prowadzili takie bardziej humanitarne, no, różne, nie wiem, jak to powiedzieć, organizacje, czy działalność humanitarną, dzięki. No i ci ludzie przychodzili głównie właśnie po jedzenie czy po pomoc, a wyjeżdżali ci misjonarze i tych ludzi, i efektu z tego nie było, nie? A ten człowiek założył szkołę i zaczął właśnie uczyć, założył szkołę, która uczyła tych elit indyjskich w ogóle kultury Zachodu, nie? No i między innymi uczył ich o Bogu, w którego wierzą ludzie Wielkiej Brytanii, o Biblii, nie? I to dopiero przyniosło bardzo duży efekt, no bo ci ludzie, ci wiecie, bogaci Hindusi chcieli, żeby te ich dzieci też były takie wychowane jak w Anglii, jak w wielkim świecie, żeby miały tam super przyszłość, no to do tej szkoły ich wysyłali i rzeczywiście potem chrześcijaństwo w Indiach może nie rozkwitło, ale rzeczywiście ten sukces był już taki, nie tylko, że ci chrześcijanie, czy ci ludzie, którzy byli z nimi związani, zostawali tylko na czas tego, jak oni rozdawali to jedzenie, byli tam ci misjonarze, jak pojechali, no to też się rozchodziło. Tutaj ten efekt był dłuższy. Mamy też książkę o historii misji, też ją polecamy, o niej często mówiliśmy. Zobaczmy sobie jeszcze o apostole. Także tutaj mieliśmy przykład z apostoła Pawła, nie? Jak dyskutował z elitami. Mieliśmy, że poszedł do Żydów najpierw, że rozmawiał z Żydami w synagodze i z tymi filozofami, między innymi na tym rynku. Mieliśmy przykład Jezusa, który też bardzo często oczywiście chodził, mówił jakby Ewangelię do wszystkich ludzi. Często też z nimi podróżował, nie? Mamy te różne kazania na górze, nie tylko, ale też często właśnie na przykład tutaj cały ten rozdział opisany jest, no to jak on był w świątyni izraelskiej, no i dyskutował z kolei z elitami izraelskimi. Zobaczmy sobie jeszcze z przykładów apostoła Pawła, jak on ewangelizował, jak zakładał szkoły z kolei. Szkoły czy coś w rodzaju szkół. Dzieje apostolskie, 19 rozdział na początku w Efezie. Przeczytajmy sobie tam od 8 do 10, Paweł w Efezie.
Odtąd przez okres 3 miesięcy chodził do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o Królestwie Bożym. A gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludu o drodze pańskiej, zerwał z nimi, odłączył uczniów i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa. I działo się to przez 2 lata, także wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy mogli usłyszeć słowo pańskie.
Dzięki. Czyli znowu na początek jest, rozmawia z Żydami, nie, w synagodze, no ale tam nie przynosi to dosyć długo, zobaczcie, bo 3 miesiące, tak, chodzi do tej synagogi, nie przynosi to rezultatów, wychodzi i przez 2 lata naucza codziennie w szkole Tyranosa, nie? Czyli w takiej szkole. To nie jest, wiecie, starożytna szkoła bardziej była jako rozmowa, nie? Nie, to nie było tak jak dzisiaj, że tam jakaś zabawa, fajnie, tylko nudne jakieś rzeczy. Tylko rozmowa, dyskusja, że ci uczniowie bardziej też żyli trochę z tym mistrzem, także dużo lepszy kontakt był, bardziej praktyczny na pewno. No i zobaczcie, jaki jest efekt. Wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy mogli usłyszeć słowo pańskie, nie? Czyli efekt był 2 lata, stosunkowo niedługi, i efekt jest ogromny, nie? Że tutaj mamy przez to, że właśnie tutaj w szkole, konkretnie poszedł do tej szkoły i tam nauczał. Wcześniej możemy sobie zobaczyć podobną sytuację, jak jest w Koryncie. Zobaczmy sobie tam 7:11. Z 18 rozdziału.
I odszedłszy stamtąd, udał się do domu pewnego człowieka imieniem Tycjusz Justus, bojącego się Boga, którego dom sąsiadował z synagogą. A Kryspus, przełożony synagogi, uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem, także wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest. I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu: nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie, aby ci uczynić coś złego. Mam bowiem wiele ludu w tym mieście. I przebywał tam rok i 6 miesięcy, nauczając wśród nich Słowa Bożego.
Podobna sytuacja, bo tam myśmy czytali od 7, nie? A tam wcześniej jest, że właśnie znowu był w synagodze. 5, nie? Przekładając Żydom świadectwo, że Jezus jest Chrystusem. Oni się mu tam sprzeciwiali. Odchodzi, nie? Zamieszkuje u poganina i tam, jaki jest czas? Ponad rok, nie? Półtora roku, rok i 6 miesięcy, 11, nie? Naucza znowu w domu tego poganina. I znowu mamy też podobne działanie, znowu takie długofalowe, nie? Jakiś taki, no to już tam było 2 lata, tutaj 1,5 roku, no to podobna, to już jest kawał czasu, nie? Kawał czasu, naprawdę wiele można nauczyć, przekazać w tyle czasu, to, no, to jest naprawdę bardzo dużo. Efekty Pawła działania znamy. Podobnie było z pierwszymi chrześcijanami, nie? To można sobie w historii na przykład zobaczyć. W Aleksandrii już też zakładali szkołę, zaraz tak podają źródła historyczne, już, że już w 190 roku po Chrystusie już gdzieś mniej więcej ta szkoła działała. To Justus, podaje się, że Justus ją zakładał, który był uczniem Marka, ewangelisty. Także a pierwsi chrześcijanie też w takie szkoły jakby szli, inwestowali. Zresztą później już to dobrze też wiemy, że większość uniwersytetów, które powstały, to właśnie była założona przez chrześcijan. Także z tego typu działaniem możemy się spotkać. Możemy się na koniec, mogę wam oddać głos, na chwilę zrobimy sobie dzielenie, czego powinniśmy unikać, jeżeli robimy taką dyskusję, bierzemy udział w dyskusji z jakimś przedstawicielem, czy z jakimś większym przedstawicielem, z jakąś większą grupą właśnie ludzi, jakichś takich z elity, czy jakichś takich, czy mądrych, czy wykształconych, no rozumiemy, o co chodzi. Czego powinniśmy unikać, czy jak powinniśmy rozmawiać, oprócz tego, cośmy tutaj rozmawiali, nie? Że mamy tutaj odwołanie do ich jakiejś kultury, do ich tego jakiegoś ja, tak? Czy tego, tam jak mieliśmy z tymi poetami, czy z historią, nie? Do ich tożsamości. Co jeszcze? Jakie macie myśli w tej sprawie? Czego powinniśmy unikać, czy jak powinniśmy mówić? Nie wiem, czy możemy mieć też głosy z internetu. No, pierwsza sprawa, myślę, to widzimy też krótko po tej na przykład mowie Pawła na Areopagu, że on mówi konkretnie, nie? To nie jest jakaś długa mowa. Wierzę pewnie, że ten jego czas tam jest ograniczony, że oni się tam zaraz albo znudzą, albo go tam wyśmieją, że no nie będzie tam mógł mówić długo. To mówi krótko, konkretnie, nie? To nie są jakieś tam długie opowieści, wiecie, tylko konkrety im przedstawia, nie? Odwołuje się, mówi konkretnie, nie? O Bogu, jaki jest, że nie mieszka. Bardzo szybko przechodzi, nie? Do zmartwychwstania. Zobaczcie, że na przykład jak Szczepan mówi z Żydami, rozmawia tam przed ukamienowaniem, no to on im przedstawia całą wielką historię, nie? Długą. Przechodzi przez cały okres Izraela, całą historię Izraela, zmierzając, pokazując, jak na przykład prorocy byli mordowani przez Żydów. No, wie, że ma więcej tego czasu, dłuższa jest ta mowa. Tutaj on mówi krótko, nie? Krótko, tak zaczyna ogólnie od Boga i potem zaraz szybko przechodzi do zmartwychwstania Jezusa, nie? Także ma bardzo krótką tą mowę, no bo wie, że jego czas jakby odbiorcy jest ograniczony, nie? Że ci ludzie zwykle z elity, no to oni mają ograniczony czas na takie rzeczy, no bo są ludźmi zajętymi, także musi mówić jakby krótko, konkretnie. Czego na przykład powinniśmy jeszcze unikać? No, jak mówimy konkretnie, no to jakichś tam przesadnych uogólnień, nie? Tutaj widzimy jakichś takich tam, wiecie, takich mów typu, że nie wiem, wszyscy to złodzieje, jakieś takie uogólnienia, wiecie, bo człowiek uogólnienia czy manipulacje, nie? No bo ludzie, którzy są światli, to oni to wychwytują, nie? Że tutaj, jak mówimy konkretnie, no to nie uogólniamy, chyba tak powinien powiedzieć, nie? Nie przesadzamy z uogólnieniem, o tak powiem naokoło. Nie? No bo to ludzie wykryją, łatwo to wychwycą, że tutaj to jest jakaś taka mowa bardziej demagogiczna, która nie ma podstaw, czy tam ma jakieś nikłe podstawy, może być prawdziwa, może nie być. Nie? To musimy mówić konkretnie. Warto też mówić, mówić tekstami z Biblii, nie? Bo tutaj często jak my mówimy od siebie, to ma całkiem, jakby, że Słowo Boże działa, nie? Ono ma dużo, jest, to tam mamy 7 razy przetopione, nie? Jest doskonałe. Dużo doskonalsze będzie często niż nasze jakieś tam słowa, nie? Także jak nam przychodzi jakiś tekst z Biblii, wiecie, który nam, bo to zwykle nie mamy czasu, wiecie, żeby otworzyć i tam gdzieś tam przewertować, no to musimy się posługiwać z pamięci, nie? Ale stosowanie cytatów biblijnych jest bardzo, to o czym mówię teraz, to działa zawsze, to nie tylko w rozmowie z elitą, nie, tylko ogólnie, jeżeli znamy jakiś tekst biblijny, który akurat nam pasuje do kontekstu, w sensie tego, o czym mówimy, no to ma piorunujące znaczenie w tym przykładzie, nie, bo mówimy do tego człowieka wtedy Słowem Bożym, nie, dużo to naprawdę działa, także to jest też warto robić. Nie wiem, coś jeszcze przychodzi wam do głowy?
Witam wszystkich. No mi przychodzi taka myśl, że trzeba unikać emocji, po prostu spokojnie do sprawy podejść, żeby ten nasz rozmówca zobaczył, że chcemy z nim rozmawiać, a nie osądzać, żeby tutaj nastąpił jakiś dialog, a nie jakieś kazanie z naszej strony. Tak. Dzięki.
Dzięki. To jest też ważna myśl, bo ludzie tacy właśnie zwykle z tych elit, oni nie lubią jakichś takich konfrontacji, nie? Emocjonalnych, wiecie, dyskusji, kłótni. Oni wolą spokojnie sobie żyć, nie? Coś tam sobie rozważać. Także, tak jak powiedziałeś, zresztą to zwykle jest tak, nie? To się mówi, że jak ktoś się już zdenerwuje, no to przegrywa dyskusję, nieważne, i to widać, że się zdenerwował, nieważne, co by tam mówił, nie? Także tutaj to, co mówisz, bo emocje przeszkadzają często w odbiorze argumentów, nie? Które gdzieś tam podajemy. No bo już tam zaraz powie, że to jakiś, nie wiem, czy wariat, czy coś tam można wymyśleć, nie? Że tutaj jakiś fanatyk, może religijny, jakiś taka rzecz może przyjść do głowy. Nie? Czyli spokój, starać się zachować spokój, to jest często ciężkie, ale ważna uwaga. Coś jeszcze?
Cześć, słuchaj mnie?
Tak.
No to jeszcze tak myślę, że trzeba mieć tę mowę przemyślaną i mówić tylko to, czego się jest absolutnie pewnym, bo jeżeli byśmy coś powiedzieli, co nam się wydaje i to by się nie okazało prawdą, no to najpewniej taki człowiek to wychwyci i już nawet nie będzie się zastanawiał nad tym, co jeszcze powiedzieliśmy, to po prostu znajdzie jakiś błąd i szybko nas dyskwalifikuje. Jak Paweł mówił na Areopagu, to oni go tam na żadnym błędzie, zdaje się, nie byli w stanie przyłapać i chyba też dlatego dawali mu ten czas.
Tak. Ważna uwaga, nie, żeby mówić się to, czego jesteśmy pewni, że jakoś tam umiemy to udowodnić, coś tam, bo taki człowiek zwykle też dysponuje, nie, wiedzą i może sprawdzić, nie, jakoś tam, a to skąd wiesz, czy coś tam, a to było tak, no i rzeczywiście po jednym jakimś głupim błędzie możemy być zdyskwalifikowani, wiecie, gdy chcemy dotrzeć z Ewangelią, a na przykład, nie wiem, pomylimy coś tam, nie wiem, z jakiejś tam historii czy z czegoś, nie? I zostaniemy jakby w głowie tego człowieka zdyskwalifikowani za jakiś tam głupi błąd z jakiegoś pobocznego tematu, nie? Czyli mówić spokojnie i to, co, czego jesteśmy pewni, nie? Dzięki. Ktoś jeszcze?
Cześć wszystkim.
Cześć.
Bardzo ważnym jest wykazać szacunek dla słuchacza, Szacunek się objawia tym, że zadajemy pytania, ale nie po to, żeby nie słuchać i szybko swoje racje wyłożyć, ale jednak wysłuchać, zainteresować się, bo często też rozmówca ma ważne rzeczy do powiedzenia i wtedy dopiero jest ten dialog rzeczywiście, w mojej opinii, dialogiem. Dzięki.
Dzięki, tak. Tu mieliśmy przykłady głównie mów, nie? Chociaż nie tylko, bo jak czytamy na przykład właśnie ten ósmy rozdział, czy wcześniejszy, jak Jezus rozmawia z tymi faryzeuszami, to on bardzo często pyta, nie? Tutaj mamy, jeśli chodzi o apostoła Pawła, no to mamy akurat jego mowę, no ale on się z nimi ścierając, nie? Jeśli oni go uszanowali, no to na pewno też ich właśnie pytał. Tak jak mówisz, jeśli my tylko od razu nie słuchamy, co ten człowiek ma do powiedzenia, tylko lecimy ze swoją gadką, to jesteśmy w rzeczywistości właśnie jakimiś tylko pośrednikami handlowymi, czy takimi ludźmi, którzy coś nam chcą wcisnąć i nie ma to szacunku i człowiek zwykle nie chce słuchać takich natarczywych ludzi, nie? Czyli pytania, ale pytania nie tylko takie, że wiecie, że przygotujemy sobie pytania, co ten człowiek nie odpowie, to my tam i tak to samo gadamy, nie? Tylko tak jak powiedziałaś, żeby słuchać z uwagą, nie? Odnosić się do tego, co ten człowiek mówi. To jest to, co powiedziałaś, nie? To działa ogólnie. To zawsze tak powinniśmy robić, nie tylko jak rozmawiamy z jakimś tam przedstawicielem elity, nie? Tylko to jest w ogóle dobry zwyczaj czy wychowanie, nie? W ten sposób się zachowywać. Ktoś jeszcze?
Można? Chciałabym jeszcze nawiązać do tych pytań. Rzeczywiście one są bardzo ważne i też osoby wykształcone często pytają. To znaczy my na przykład mówimy jakąś rzecz ogólną, czy krótko mówimy Ewangelię i wtedy zwykle pojawiają się pytania i ważne jest, żeby umieć na nie odpowiedzieć, a jeśli nie umiemy, to żeby właśnie powiedzieć, że no na razie nie wiem, ale się dowiem, tak? Czy sprawdzę, czy zaspokoję w jakiś sposób pana czy pani ciekawość. Ale jeszcze jedna rzecz jest istotna z pytaniami, dlatego że czasami właśnie takiego myślącego rozmówcę warto zostawić z pytaniem. Bo jest też takie powiedzenie, że nikt tak siebie nie przekonuje, jak człowiek sam. Wobec tego, jeśli sam będzie miał szansę odpowiedzieć na pytanie, no to najlepiej siebie przekona. Dziękuję.
To, dięki. To, co powiedziałaś, też bardzo ważne, właśnie, żeby nie bać się też powiedzieć nie wiem, nie? Bo jeśli człowiek jest mądry, to on sam wie, ile rzeczy nie wie. I teraz jak my udajemy, że znamy odpowiedź, wiecie, na każde pytanie, no to on wie, że to nie jest prawda, nie, bo nie jesteśmy jakimiś omnibusami prawdopodobnie, tylko nam się wydaje, że coś tam wiemy. Także ludzie mądrzy, czy tam z elity, to oni sami wiedzą, ile rzeczy nie wiedzą, nie? Także, bo znają się gdzieś tam, są specjalistami gdzieś w jednej, w kilku dziedzinach, a nareszcie rzeczy to się znają pobieżnie albo wcale, nie? I teraz jeśli my będziemy udawać, że znamy odpowiedź na każde pytanie i będziemy o tak wyciągać, no to albo my tylko powtarzamy jakieś tam, wiecie, słowa, które gdzieś tamśmy zasłyszeli, albo to jest jakaś tam wiedza właśnie tylko zasłyszana, nie jakaś nasza. Warto nie bać się właśnie powiedzieć, nie wiem, ale tak jak powiedziałaś, sprawdzę, nie, dowiem się, zapytam, bo znam tego i tego, a ten jest na przykład tym i tym, no to wie, nie? To jest ważne, że w takiej dyskusji czy w rozmowie z takim człowiekiem to nie jest tak, jak wiecie, rozmowa, dyskusja czy kłótnia w szkole czy gdzieś tam na ulicy, że zawsze tam, nieważne co, to tam ten drugi, zawsze ludzie dążą, żeby ostatnie słowo było ich i nieważne co tamten powie, to my mamy zawsze odpowiedź na jego jakiś atak i jest tylko taka przepychanka, nie? To nie jest taka rozmowa. Jeśli czegoś nie wiemy, mówimy nie wiem, nie? Nie musimy być, wiecie, my nie przedstawiamy się jako ludzie, którzy wiemy wszystko, nie? Tylko usłyszeliśmy Ewangelię, znamy Boga, znamy Jego ofertę, znamy, wiemy, co dla nas zrobił, co zrobił dla wszystkich ludzi i to chcemy człowiekowi przekazać, a nie musimy zaraz znać odpowiedź, wiecie, na wszystkie arkany tego świata, nie? Okej, ktoś jeszcze?
No jeśli jeszcze można, to ja myślę, że też trzeba poznać swojego rozmówcę. Tak jak tutaj apostoł Paweł się tam przechadzał po mieście i właśnie wychwycił, że tutaj stoi jest tam po prostu to miejsce takie poświęcone nieznanemu Bogu. Tak warto też właśnie poznać rozmówcę, co on tam przedstawia i też wychwytywać takie podobieństwa i na tym można oprzeć też rozmowę, tak?
Tak. Nie wiem, czy skończyłeś, Rafał? Czy nam urwało?
Tak, tak.
Okej. Tak, bardzo ważne, nie? Że to, co powiedziałeś, zastosowanie właśnie, tak jak tutaj. Często mamy czas, nie? No bo wiemy, że nie wiem, że idziemy do kogoś, czy coś tam, bo, że przyjedzie. No to warto gdzieś tam się przejrzeć, nawet mu Facebooka przejrzeć, czy coś tam jakieś, czy jak jakiś naukowiec, no to o czym tam pisze, czy coś tam, jakieś wywiady udziela, nie wiem, jakiś tam inny człowiek. O czym on mówi, o czym myśli, czym żyje, nie? Jak nie mamy często czasu, nie? No bo na przykład jest rozmowa gdzieś tam przygodna, nie wiem, w pociągu gdzieś tam, no to nie przygotujemy się, nie? Ale to wtedy warto, tak jak wcześniej Natalia mówiłaś i jeszcze wcześniej też był taki głos, na początku pytamy, poznajemy tego człowieka, nie? No i wtedy możemy pomyśleć, nie? A on jest tym i tym, nie? Czy tam interesuje się, bo na przykład czyta coś tam, nie? Jakąś tam książkę widzimy, nie? W pociągu, w autobusie, gdzieś tam, nie? Czy, no to nawiązać w ten sposób jakoś, nie? Pomyśleć, troszeczkę jakoś ruszyć głową, co może go interesować, nie? Jak może, jakie on ma pytania, bo tak jak powiedziałaś, ludzie często, jeżeli nie, wiecie, nie... Jeżeli właśnie są z elity, no to nie żyją z dnia na dzień, tylko myślą o czymś i mają jakieś pytania, nie? Jakieś dylematy, coś tam. Coś ich tam nurtuje, nie? I pomyśleć, i co może go interesować, jakie on może sobie pytania stawiać, nie? To można gdzieś tam wychwycić właśnie, czy z jakiejś rozmowy, czy z tego, co on nam tam powie, niekoniecznie robiąc tam research wcześniej, bo czasami nie ma na to czasu, nie? Okej. Okay. Ktoś jeszcze?
Jeszcze wydaje mi się, że warto, jak już się przygotowujemy do rozmowy z takimi ludźmi, no ona ma zazwyczaj jakiś cel, przynajmniej powinna mieć. I teraz potrzebna jest taka dyscyplina, żeby uderzając w jakieś dygresje, czy jakieś niepotrzebne, poboczne wątki, żeby nie utracić tego celu, żeby go po prostu osiągnąć, nie?
Mhm.
Dzięki.
Dzięki, tak. Że powinniśmy mieć jakieś tam, w sensie dotarcie, jakiś cel rozmowy, nie? Żebyśmy zmierzali, nie, tak jak powiedziałeś, nie, bo często jak wejdziemy w jakąś dygresję, no to możemy tam popłynąć i już, czy czas się skończy, czy kontekst się skończy, czy ktoś zadzwoni, przyjdzie, coś tam i rozmowa się skończy. Okej, widzę, że już jest 14, także będziemy, chyba, że jeszcze ktoś szybko. Robię krótką pauzę.
To może ja jeszcze jedną rzecz powiem. Kiedyś byłem świadkiem, jak taki prosty chrześcijanin mówił do profesora filozofii. I to, jak się potem dowiedziałem, chyba jednego z lepszych w Polsce. I on mówił o tym, jak Jezus zmienił jego życie. No i potem miałem okazję usłyszeć, jak ten profesor zareagował na to świadectwo. I ten profesor powiedział tak, ten człowiek wie, po co żyje, a ja nie wiem. Także to świadectwo życia też działa na wszystkich, jeżeli jest szczere.
Dzięki. Tak, bo często człowiek właśnie, który ma tam jakieś sukcesy i tak dalej, tak jak powiedziałeś, no to on w rzeczywistości to jego życie jest tam puste, czy ma świadomość tej pustki, nie? Tak jak powiedziałeś, że on nie wie, po co żyje, nie? A ten powiedział mu coś swojego, jakieś swoje przeżycia z działania Boga, który działa jakby w nas, nie? No bo to jest unikatowe, jak możemy się podzielić, tak? Z działaniem Boga w nas, jakby tego działania nikt inny nie doświadczył, tylko my, jak Bóg działał w naszym życiu. No i to nie wymaga, wiecie, nie wiadomo jakiej wiedzy, coś tam, tylko doświadczenia tego i w jakiś tam w miarę składny sposób przedstawienia tego, co myśmy doświadczyli. Wiemy, że to jest prawda, nie? Że to Bóg działał w naszym życiu. czy coś nas zmienił, czy coś, no każdy ma swoje jakieś historie. Okej, okay, bardzo bogata dyskusja, myślę tych wniosków można by to pozapisywać gdzieś tam, może możemy to zrobić. Bardzo fajna dyskusja wywiązała się, dziękuję wszystkim za udział. Mija 14, także musimy według tych nowych ustaleń pastora już kończyć. Wakacyjny czas powoli się kończy, ale jeszcze się nie skończył, czyli jeszcze muszą być krótsze te spotkania. Z zastosowań, no to już nie będę powtarzał tego wszystkiego, co robimy. Wiecie dobrze, że nasza telewizja ma taki cel właśnie, docierać do ludzi myślących, do ludzi elit. Myślę, że naszymi programami też to robimy. Też Lubelski Uniwersytet Biblijny, który nam mówią, że jeszcze nie działa, czy że tam jeszcześmy go nie założyli. Wy wiecie dobrze, że on cały czas działa, bo to nieważne jest, że nie ma tam szyldu czy czegoś takiego, ale uczymy nas, sami siebie uczymy, zapraszamy historyków przeróżnych, którzy właśnie opowiadają nas, szkolą nas do takich dyskusji, nie? Właśnie do dyskusji na przykład jak powstała Biblia, jak powstało Słowo Boże, nie? No bo to będziemy zaraz mieli dyskusję z katolikami, że oni będą mówić, że to Kościół dał Biblię, a my wiemy, jaka jest prawda, nie? Także taka wiedza jest konieczna, także staramy się to wam dawać. Będzie oczywiście, niedługo ruszamy z nowym semestrem w Lubelskim Uniwersytecie Biblijnym, także wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu, a my się żegnamy i do zobaczenia jutro.